Ojciec Pio. We wtorek 23 września obchodzimy w kościele wspomnienie świętego ojca Pio. Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, niedaleko Beneventu, jako piąte z ośmiorga dzieci Marii Giuseppy i Grazio Forgione. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Od dzieciństwa miał poważne problemy ze zdrowiem, kilka razy wydawało się nawet, że umrze. W wieku 16 lat rozpoczyna nowicjat u ojców kapucynów w Morcone, gdzie otrzymał imię Pio. Rok później składa śluby zakonne i podejmuje studia. W roku 1910 przyjmuje święcenia kapłańskie. Dla podratowania zdrowia przebywa najpierw u swojej rodziny, później zaś zostaje skierowany do klasztoru w San Giovanni Rotondo, gdzie pozostanie aż do śmierci. Był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Spędzał na niej większą część dnia, a nawet nocy. W książkach zwykł mawiać: szukamy Boga, w modlitwie Go znajdujemy. To z modlitwy czerpał siły do miłości bliźniego, przyjmując przez 50 lat rzesze ludzi, którzy śpieszyli do Niego poradę, pociechę, ale przede wszystkim, aby skorzystać z sakramentu pokuty. Spowiadał ich całymi godzinami, stając się prawdziwym męczennikiem konfesjonału. Z listów świętego Pio z Pietrelciny. Prośmy Ojca Światłości, aby dał nam coraz bardziej przenikać tajemnice naszego usprawiedliwienia, że nas, biednych grzeszników, doprowadził do zbawienia. Można powiedzieć, że Bóg ukazuje swoją potęgę bardziej w naszym nawróceniu, aniżeli w stworzeniu z niczego nieba i ziemi, ponieważ różnica między grzechem a łaską jest większa niż między nicością a bytem. Nicość bowiem jest mniej odległa od Boga niż grzesznik. Nicość nie ma mocy przeciwstawić się woli Boga. Grzesznik, będąc bytem wolnym, owszem. O gdybyśmy zrozumieli, z jakiej nędzy i niewiedzy wyciągnęła nas wszechmocna ręka Boga. O gdybyśmy choć na jedną tylko chwilę mogli zgłębić, co zdumiewa nawet duchy niebiańskie, stan, do którego podniosła nas łaska Boża. Abyśmy byli niczym innym, jak tylko Jego dziećmi, przeznaczonymi do królowania z Jego Synem przez całą wieczność. Ojciec Pio posiadał wiele nadprzyrodzonych darów. Zdolność uzdrawiania chorych na duszy i ciele, zdolność przepowiadania przyszłych zdarzeń, dar bilokacji, czyli jednoczesnego przebywania w kilku miejscach, czy wydzielanie cudownego zapachu. Jako jedyny kapłan spośród znanych w historii 320 stygmatyków otrzymał też znaki męki Chrystusa na swoim ciele. 20 września 1918 roku podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego na Jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany. Pozostaną krwawiące przez pół wieku, by zniknąć całkowicie w chwili Jego śmierci. Gdy na świecie zaczęło być głośno o fenomenie ojca Pio, on sam unikał rozgłosu. O gdyby Pan zechciał zesłać na mnie największy nawet ból i cierpienie, ale nie ujawniał go przez zewnętrzne znaki. Zewnętrzne znaki, cuda ojca Pio. Dla człowieka, który wierzy, każdy cud jest zbyteczny. Dla człowieka, który nie wierzy, każdy cud jest niewystarczający, zwykło się mawiać. Jaką rolę odgrywają zatem w naszej wierze cuda? Czemu mają służyć? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym, gdzie cuda nigdy nie są celem samym w sobie, ale prowadzą człowieka dalej, do odkrycia Boga, który nie tylko leczy, ale i zbawia. Na świecie i w innych religiach, owszem, zdarzają się uzdrowiciele, zdarzają się fakty po ludzku niewytłumaczalne, ale Chrystus jest kimś więcej niż uzdrowicielem. On i tylko On jest naszym Zbawcą. Należałoby więc rozróżnić między niewytłumaczalnym zdarzeniem, których pełno jest na świecie i w samej medycynie, a cudem, który jest odpowiedzią na ludzką wiarę i na zanoszoną do Boga modlitwę. Z chrześcijańskiego punktu widzenia ważniejsze od samego cudu jest to, co dzieje się w człowieku po nim. Czy wszystko kończy się tylko zachwytem, zdumieniem, czy też pełnym pokory wyznaniem: Pan mój i Bóg mój. Wszyscy mężowie Boży, za pomocą których Pan Bóg dokonywał znaków, właśnie na ten aspekt zwracali przede wszystkim uwagę. Jest większym cudem nawrócić jednego grzesznika, mawiał święty Benedykt, aniżeli wskrzesić umarłego. Do ojca Pio przybywały tłumy. Jedni szukali ukojenia, inni zaspokojenia ludzkiej ciekawości, jeszcze inni chcieli zdemaskować nowy katolicki zabobon. Italia Betti była wojującą komunistką z najbardziej czerwonego włoskiego regionu Emilii Romani, gdzie rodzice woleli nadawać dzieciom imiona arabskie, byle tylko nie imiona świętych. Ją też nazwano dziwnie Italia. Uczyła matematyki, ale głównym jej powołaniem było odwiedzanie na skuterze kolejnych miejscowości i szerzenie marksizmu. Któregoś dnia dotarła do San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio ujawnił fakty z jej życia, o których wiedziała tylko ona. Po tym spotkaniu zamieszkała w pobliskim Gargano. Chcę być pochowana właśnie tutaj, napisała przed śmiercią, obok tego, który mnie uratował. Arcybiskup Mediolanu, błogosławiony kardynał Schuster, zwykł mawiać, że jedyna rzecz, której boi się szatan, to świętość. To dlatego dręczył ojca Pio za jego życia. To dlatego nie daje mu spokoju po śmierci. Jak wytłumaczyć bowiem pojawiające się raz po raz próby odebrania ojcu Pio dobrego imienia? Fałszował swoje stygmaty, doniosły ostatnio gazety, nie chcąc pamiętać, że w tej sprawie wypowiedziały się już najwybitniejsze autorytety medyczne, stwierdzając między innymi, że ran ojca Pio nie da się zaklasyfikować do żadnych ze znanych powszechnie rodzajów obrażeń chirurgicznych, ponieważ mają zupełnie inne źródło, którego nie znamy. Jutro szatan wymyśli na pewno coś innego. Dlaczego? Dlatego, że szatan boi się świętości, ponieważ święci wołają zawsze o nowych świętych. Wszechmogący wieczny Boże, Ty świętego Pio Presbitera obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez Jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia. Spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa, szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.